Chwała i dzięki Panu za ten przywilej, że możemy tutaj być, aby przynosić uwielbienie i dziękczynienie Bogu za to, co On z łaski na nas wszystkich uczynił. I nie tylko na nas, ale na wielu po całej ziemi On uczynił coś wielkiego, dokonał wielkiego dzieła. Mam tylko to pytanie, czy nasi bracia i siostry umieją po niemiecku, czy ktoś może im tłumaczyć? Ktoś mógłby z niemieckiego tłumaczyć? Bracie, czy ty umiesz po francusku? Tutaj brat i siostra z Zairu są tutaj. I tutaj wspomnę, że tam były te największe zgromadzenia, których dożyłem od roku 69. Wtedy to było w Indiach, gdzie tysiące się zgromadziły. I teraz to było w Zairze. I brat Rus już powiedział, że w środę, gdy Bóg pozwoli, znowu polecę do Afryki. Tym razem nie do Zairu, ale do Tanzanii, Kenii, Malawi i południowej Afryki. Mam nadzieję, że Bóg na nowo pobłogosławi i do swojego ludu będzie przemawiał. Gdyby wszędzie tak mogło być, jak w Zairze, wtedy byłbym bardzo zadowolony. Ale mogę wam powiedzieć, że to zależy całkowicie od tego, jak się jest przyjętym i gdy się jest przyjęty z krytyką i jakąś powściągliwością, wtedy cała służba jest jakby sparaliżowana. Ale gdy się jest szczerze i prawdziwie z miłością Bożą przyjętym, wtedy jest się w tej swobodzie ducha. I ta służba rozwija się po prostu inaczej. I zauważa się, że to słowo jest przyjmowane i to po prostu wypływa i ludzie są błogosławieni. Ja już od tygodni i miesięcy nie widziałem brata Schmida i chciałem dzisiaj rano to powiedzieć. I brat Rus tutaj już przynajmniej przekazał pozdrowienia. Jest to po prostu tak, że gdy kogoś brakuje, wtedy kogoś brakuje, kogoś nie ma. I tak to jest. I pragnęlibyśmy, życzylibyśmy sobie, aby wszyscy to tak odczuwali, tą łączność i tak tą łączność z Panem i między sobą nawzajem, że jesteśmy wewnętrznie spokojni, gdy kogoś brakuje i kogoś nie ma. To po prostu tak ma być. I ja wierzę, że to przyjdzie. Jest w bliskiej przyszłości. W pierwotnym chrześcijaństwie byli jedną duszą, jednym sercem. Codziennie się zgromadzali. Przyjmowali swój pokarm w prostocie i zagłębiali się w modlitwie do Boga i także On mógł ich pobłogosławić. I to jedyne, co nam pozostaje tu na ziemi, to jest na końcu czynić to samo, co oni na początku czynili. To pełne oddanie, ta wewnętrzna łączność z Bogiem i ze sobą nawzajem i ożywienie przez Ducha Bożego, aby wszystko mogło być ożywionym. Wiecie, Bóg Pan uformował Adama i on tam leżał. Miał te różne członki swego ciała, ale nie mógł jeszcze iść, chodzić, nie mógł słyszeć, nie mógł widzieć. I potem wetchnął Bóg Pan jemu to tchnienie życia. I wtedy stał się żywą duszą I teraz mogły jego uszy słyszeć, oczy widzieć, usta mówić. Teraz funkcjonowało to wszystko w tym ciele, które już tam leżało przedtem. Ale dlatego, że ono wzeszło do życia. Tak to było. Tak samo to jest z ciałem Pana. Ono może dopiero wtedy funkcjonować, gdy Duch Boży przyjdzie ponad to ciało. I o naszym Panu jest napisane, gdy On był razem ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu, wtedy tchnął na nich to samo słowo, które jest napisane u Mojżesza. On wetchnął jemu ten oddech życia. To samo jest napisane u Jana w rozdziale 20 napisane. On natchnął ich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. I z tą wypowiedzią zostało związane potężne zlecenie. I my wierzymy, że Bóg ześle potężnie wylane swego Ducha Świętego. I nie wystarczy, żebyśmy jako członkowie po prostu tak sobie byli. My musimy stać się żywymi. Musimy być ożywieni. Co pomogą najpiękniejsze członki w najpiękniejszym ciele, gdy oko nie widzi, gdy ucho nie słyszy i wszystko jest bezwładnym, bez życia? Wtedy istnieje tylko jedno słowo do tego, to znaczy, które nazywa się śmierć. Ale Bóg nie jest Bogiem martwych, ale Bogiem żywych, dlatego że On stwarza życie i wszelkie życie wychodzi z Boga. I psalmista mówi: wszelkie życie wypływa z Ciebie, a pewna pieśń to także w kilku zwrotkach to wyraziła. I my chcemy, pragniemy, aby to Boże, boskie życie we wszystkich, którzy przez nowo zrodzenie otrzymali w udziale boską naturę, aby ono mogło w nich wpłynąć, aby to Boże życie mogło stać się skutecznym. I wtedy nie jesteś to już ty i ja, ale Bóg, który to wszystko we wszystkim z łaski czyni. I gdy czytamy to Pismo Święte, wtedy nasze serce jest poruszone. I tak samo wiemy, że mądrym i roztropnym jest to zakrytym, to, co Bóg tym prostym ludziom objawił. Ci nauczeni w piśmie i mądrzy tego świata idą obok tego, omijają to, co Bóg w prostocie czyni. I tutaj wspominamy na to potężne kazanie pod tytułem Bóg objawiony w prostocie. Ludzie muszą zawsze coś czynić, co jest słyszalne, co można widzieć, o czym można jakieś sprawozdanie podać. Ale Bóg czyni najpotężniejsze rzeczy w takiej prostocie, że ludzie się o to potykają. I my to już niedawno temu tu mówiliśmy i jest tu na jednej kasecie. Oni przychodzili do naszego Pana i mówili: ty, który jesteś tylko człowiekiem, ty czynisz się Bogiem, przez to szydzisz z Boga i mamy prawo cię ukamionować. Co to było? On był człowiekiem, on jadł, on pił, on cię modlił, płakał, on błagał i bojował. On był według ciała jako człowiek. Miał wszystko, co było w nim boskim, odłożył i przyszedł do ludzkiego ciała, aby nas, którzy byliśmy zgubieni w ludzkim ciele, aby nas wykupić, zbawić, abyśmy mogli być przeniesieni z powrotem do Bożego Synostwa. To jest sumą całej Ewangelii. O tym nie ma nic do filozofowania, ale trzeba w to wierzyć, aby Bóg w nas mógł działać. Wiecie, w przeszłości, nie tylko od przedwczoraj, ale od początku historii Kościoła, przynajmniej istniały dwie grupy. Ci jedni, którzy wierzyli z całego serca, którzy niczego nie interpretowali, niczego nie formułowali, czy kształtowali, niczego nie zarządzali, ale z całego serca wierzyli i przez Ducha Bożego byli prowadzeni. A ci inni zaczęli coś organizować. Postanowili bóstwo i wyznania wiary i samych siebie postanowili i ugrzęźli aż do dzisiejszego dnia. I gdy się tak czyta tą historię Kościoła i czasami przechodzą człowieka ciarki, gdy się czyta, że ludzie, że rzeczy, które wieki później zostały sformułowane, one są określane jako apostolskie wyznanie wiary aż do dzisiejszego dnia. I ja myślę tutaj na to sformułowanie wyznania wiary w roku 325 po Chrystusie w Nicei, które w 381 w Kalcedonie zostało do końcowej formy przyprowadzone. I tutaj przyszła mi ta myśl. Wszędzie jest mówione to apostolskie wyznanie wiary. Żaden apostoł i żadne dzieje apostolskie nie wiedzą o tym, co 300 lat później zostało uczynione. I ci ludzie byli tak oni pozwolili sobie na to przybić apostolską pieczęć. To jest kryminalnym, to jest przestępstwem, tego nie można czynić. Pewnego dnia, gdy Bóg mi pomoże, będę o tym pisał. I ja wyniosłem to na publiczną scenę. I kto jest poinformowany na religijnej scenie, ten widzi, jak to zwiedzenie się dzieje i że są ludzie między nimi, którzy mają prawo usłyszeć prawdę, a kto ma im ją przynieść? Z pewnością tylko ktoś, kto sam ją poznał, kto sam jej dożył i ten, komu ona stała się realnością. Ale nie chcemy tutaj w tym się zagłębiać teraz. Mi przyszło to tylko dlatego, że właśnie o bóstwie jest tak wiele mówione i my wspólnie już czytaliśmy. Na początku było Słowo i to Słowo było u Boga. I Bogiem było to Słowo. I tutaj już jest ta cała sprawa wyrażona. Na początku było Słowo. I potem to Słowo było u Boga. Widziało się dwie rzeczy. Widziało się Boga i widziało się to objawione Słowo w Synu Bożym. I potem jest napisane. I to Słowo, i Bogiem było to Słowo. Ale tak daleko ludzie nie idą z powrotem, ale pozostają stać. My chcemy każde jedno słowo z całego serca wierzyć i zwiastować, głosić tak, jak to jest napisane. I to jest to wspaniałe. My nie jesteśmy jakimś kierunkiem, nie jesteśmy zobowiązani żadnemu kierunkowi wiary. My nie składaliśmy gdzieś jakiejś przysięgi, jakiejś konstytucji czy jakiejś denominacji, ale zostaliśmy postanowieni przez Boga bez naszej woli, aby ze serca wierzyć, jak mówi Pismo. I gdy Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, wtedy mówimy Amen. I gdy ono mówi, że on jest synem człowieczym i synem Dawida, wtedy mówimy Amen. I gdy Pismo mówi, dzisiaj wam się narodził Chrystus, którym jest Pan, wtedy wierzymy, że Chrystus jest Panem. Wierzymy w każde jedno słowo, tak jak jest napisane. i aż do samego końca naszego życia nie będziemy zakładać jakichś klapek na oczy, ale będziemy się rozglądać i orientować w całym Bożym planie zbawienia. Jest tak wiele miejsc Pisma, które mogłyby być czytane. Tutaj jest powiedziane w wierszu 10 o tym świetle. Ono było na świecie i to świat został przez nie stworzony. Ale świat nie poznał go. Czy rozumiemy? Świat został przez to stworzony. Zrozumiemy ten Jahwe, który na początku z tej prapełni Bożej, który był niewidzialny jako Logos, jako to Słowo, jako ten działająca, objawiająca się część Boża w ogrodzie Eden, on mówił, ten sam i na górze Synaj, ten sam i na górze Oliwnej mówił. Ale w Starym Testamencie, w duchowym ciele, a w Nowym Testamencie, w cielesnym ciele. Ja przeczytam wam jeszcze trochę, abyście wiedzieli, co jest napisane. 1 do Koryntian 8, od wiersza 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Czy dwoje stworzyło świat? Czy mamy dwóch stworzycieli? Albo czy mamy tylko jednego, jedynego stworzyciela? Czy mamy jednego Zbawiciela? Albo więcej? Drodzy, i bezpośrednio za tym, w 7 wierszu, apostoł Paweł przez Ducha Bożego powiedział, tak, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Nie wszyscy mają właściwe poznanie, takie poznanie. Dlatego, że nie wszyscy przez Ducha Bożego zostali wprowadzeni, są wprowadzani w te głębokie tajemnice Boże. Bóg nie może być wyjaśnionym. I za chwilkę ujrzycie, zobaczycie, że dla rozumu na pierwszy rzut oka byłby tu sprzeciw znaleziony. Ale dla Ducha nie ma żadnego przeciwieństwa. Ale wpierw przeczytam z Objawienia 4 rozdział od 9 wiersza. Może już drugą część wiersza 8. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący. Porównajcie to słowo z 1 do Koryntian 8, wiersz 6, który właśnie czytaliśmy. Istnieje tylko jeden Bóg, tylko jeden Ojciec i także istnieje tylko jeden Pan, mianowicie Jezus Chrystus. Tutaj mamy dwa pojęcia. Bóg i Pan. To pojęcie Bóg w łączności z Ojcem, pojęcie Pan w łączności z Synem. Tutaj w objawieniu jest nam to oboje podsumowane i podane. I tutaj jest napisane, święty, święty, święty jest Pan. Kim jest Pan? Jezus Chrystus jest Panem. Każdy duch, który jest z Boga, wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. I nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Tak to Paweł do Koryntian napisał. I tutaj jest nam powiedziane, święty, święty, święty jest Pan. Czy mam zapytać, jaki Pan? My wiemy, kim jest Pan. Święty, święty, święty jest Pan. Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Na Niego czekamy. Na kogo czekamy? Kto przyjdzie znów? Drodzy, my musimy to raz zrozumieć, że Bóg swoje bóstwo odłożył i stał się człowiekiem, aby nas przyprowadzić z powrotem do Bożego stanu. To jest to objawienie Boże w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I to objawienie, to bardzo szanujemy, tego nie lekceważymy. I dalej jest napisane objawienie 4, 9 wiersz. I każdy raz, gdy te cztery postacie, a gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Czy nie jest to to samo słowo? Czy myślicie, że Duch Boży by jakieś zamieszanie przyniósł do Pisma Świętego? Każda księga ludzka może być tak samo zamieszana, jak ludzkie myśli są zamieszane, ale w Słowie Bożym nie ma żadnego zamieszania, ale absolutna i doskonała jasność przez Ducha Bożego objawiona dla wszystkich, którzy tą Bożą prawdę chcą przyjąć. I teraz przychodzimy do tego sprzeciwu, którzy może niewierzący by znaleźli, gdyby dobrze szukali, gdyby dobrze chcieli, bardzo chcieli. Ale to tu jest zniweczone tym, że pozwalamy Słowu Bożemu za siebie mówić. Tutaj w Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale, w 18 wierszu, wszyscy to tutaj czytaliśmy, Boga nikt nigdy nie widział. Teraz wam przeczytam, że on przynajmniej był widziany przez 70, przynajmniej przez 70. I do tego dołącza się jeszcze Mojżesz i Aaron i jeszcze niektórzy. I potem ujrzycie, dlaczego te rzeczy tak zostały napisane, jak właśnie zostały napisane. Ja czytam teraz z drugiej Mojżeszowej 24. Druga Mojżeszowa 24, wiersz 9. Trzymajcie Jana 1, 18 wiersz w waszej pamięci. Nikt nigdy nie ujrzał Boga, nie widział Boga. Teraz czytamy z Mojżeszowej. I wstąpił Mojżesz i Aaron, 9 wiersz, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Co powiemy na to? Co powiedział nasz Pan Jezus? Świat mnie już nie ujrzy, ale wy będziecie mnie widzieć. Tutaj w tym kontekście jest to słowo napisane: wybrani, ci wybrani z Izraelitów, ci wybrani Izraelici, To byli ci, którzy mogli tam iść i oglądać Go. Oni oglądali Boga w tej postaci objawionej, w której On się w tym widzialnym, później już przedtem, ciągle znowu się objawiał w wyjątkowy sposób w 2 Mojżeszowej 19, gdy zstąpił i tam zwiastował ten zakon, podał zakon. To był Pan. Oni nie widzieli tylko ducha, oni widzieli tego i także to, co było jego stopami. A więc oni widzieli jego postać, nie tylko duch, nie tylko jakiś obłok, nie tylko obłok, ale tu jest mowa o stopach. Ja przeczytam wam to, wiersz 10. I ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. A więc oni widzieli widzialne objawienie, widzialną formę objawienia niewidzialnego Boga. Oni widzieli Pana, wszechmogącego Boga, który się oznajmił, ukazał. Ale to nie byli wszyscy, ale tylko ci najprzedniejsi, wybrani. I tutaj jest napisane, On, lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swej ręki, w niemieckim tłumaczeniu jest, na tych wybranych synów izraelskich nie wyciągnął swej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. I to objawienie Boga nie jest dla tych powołanych i półserdecznych. Ono jest dla tych wybranych Bożych, którzy mogą oglądać Boga w duchu, mogą usiąść, jeść i pić u żywego Boga, który, tak jak wtedy to tutaj było. Wy powiecie, tak, jak to wszystko ma się stać. Drodzy, to jest sprawa Boża i gdy my w tym czasie naprawdę do tych wybranych należymy, wtedy będziemy oglądać Boga i wtedy usiądziemy i będziemy przy Jego stole jeść i pić i będziemy zażywać, spożywać z tych obfitych dóbr Jego domu. Bóg, to wybranie, które wygląda dla wielu jako obce słowo. On to wybranie w tym czasie szczególnie postawił na świeczniku, ale my widzimy, że jest to prastare słowo. Tutaj u Izraelitów już to zostało użyte. Bóg swojej ręki nie wyciągnął przeciwko tym wybranym z Izraela. I z taką pewnością, jak to było między ludem Izraelitów i byli tam ci wybrani i także powołani, z taką pewnością jest to i w zborze Nowego Przymierza. I my musimy tutaj to rozróżniać i móc to, możemy, musimy móc to odróżnić i także złączyć. Z jednej strony rozróżniać, że ten jeden jeszcze, że jeszcze nie musi koniecznie widzieć tego, co ten drugi widzi, a z drugiej strony w złączeniu to widzieć, że Bóg się w Chrystusie objawił. Drodzy, gdy wtedy Filip w Ewangelii Jana w 17 rozdziale do naszego Pana przyszedł, który tak wiele mówił o Ojcu i powiedział do Niego, ukaż nam Ojca. A wtedy nasz Pan powiedział do głębi zasmucony, tak długo już jestem z wami. Jak możesz mówić, ukaż nam Ojca? Kto mnie ujrzał, ten widział Ojca. Czy zauważacie, że do zwiastowania należą obie strony, że z jednej strony, żeby z jednej strony się wierzy i zwiastuje stuprocentowo, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i został narodzony na ten świat, owinięty w pieluszki, położony w żłobie i ósmego dnia według zakonu obrzezany i że On tutaj żył jak człowiek, nie tylko jak człowiek, ale był stuprocentowym człowiekiem, ale to nie było wszystko. W tej stuprocentowej ludzkiej skorupie było coś wiecznego, coś niezniszczalnego, coś boskiego, jak już przedtem powiedziałem, aby właśnie to śmiertelne ciało, także jego ciało było śmiertelne. On musiał znieść czy ponieść śmierć dla nas wszystkich. Na nim, na niego szatan nie miał, do niego nie miał szatan prawa. I tak samo i śmierć nie miała prawa. Dlatego, że on został bez grzechu zrodzony, żył bez grzechu. Ale tym pytaniem jest, jak on umarł. Gdybym teraz powiedział, że on zmarł bez grzechu, wtedy bym powiedział prawdę. I gdybym powiedział, że on zmarł w pełni obładowany grzechem, mianowicie, że cały świat, że grzech całego świata został na niego włożony i że on z tym grzechem poszedł na krzyż, wtedy jest to także stuprocentową prawdą. Ale potem to jest, że jest napisane, że nasza kara została, nasza wina została na niego włożona. On poniósł nasze grzechy. On włożył na siebie nasze grzechy, nasze bóle, nasze cierpienia i poszedł na krzyż i dał się przybić do krzyża i tam zawołał: Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Jak często już to tutaj mówiliśmy, że było to Twoje i moje wołanie. My przez grzech zostaliśmy oddzieleni, odłączeni od Boga. Byliśmy opuszczeni przez Boga, bez nadziei w tym świecie, bez Boga. I wtedy On zajął Twoje i moje miejsce i Twoje i moje grzechy zostały na Niego włożone. Wtedy to odłączenie od Boga było doskonałym. I On zawołał: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? I gdy ta włócznia przeniknęła Jego bok i krew wypłynęła, wtedy wypełniło się to, co Paweł w drugim do Koryntian w 6 rozdziale pisze. Mianowicie, Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. W jednym momencie opuszczony, a w następnym momencie byliśmy już z Bogiem pojednani. Gdy ta krew pojednania na krzyżu na Golgocie płynęła, drodzy, rozchodzi się o to, abyśmy te biblijne prawdy nie jakoś układali i interpretowali według naszego rozumu i uporządkowywali, ale abyśmy każde jedno słowo Boże z Bożego, niebiańskiego i biblijnego punktu widzenia rozpatrywali i tylko wtedy mamy tą pewność, że to właściwie widzimy. Niechby Bóg was i nas wszystkich i tych, którzy nie mogą dzisiaj tutaj być, niechby pobłogosławił, obojętnie gdzie się znajdują. Pan zna tych swoich i to słowo, prowadzące, które od samego początku było, brzmi: rozpoznajcie, że Pan swoich świętych cudownie prowadzi. I ci Jego, którzy są w Nim wykupieni, w Nim uświęceni, w Nim wybrani, w Nim, którzy dostąpili w Nim dokończenia. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale gdy się to objawi, wtedy będziemy tacy jak On. I gdy czasami, czy jesteśmy w średnim wieku, czy w podeszłym wieku, gdy zauważamy na naszym ciele, że już nie jest to tak, jak raz to było w wieku 16 czy 17 lat, i rozpoczynamy im dłużej, tym więcej wzdychać, i wtedy wiemy, że pomiędzy całym tym wzdychaniem raz ta stara skorupa będzie odrzucona, zdjęta, i będziemy przeniesieni z powrotem do młodości. To możecie mi wierzyć. Nie tylko dlatego, że brat Branham to powiedział, i gdy mówił o tym, że został przeniesiony do raju, był w raju i widział miliony, którzy byli młodzi. 1 stycznia 1981 roku, gdy zostałem zabrany z ciała i ze wszystkimi przemienionymi, mogłem pójść w górę. Widziałem ich wszystkich młodych i według mojego zdania, nie 18-19, ale 16-17 lat, widziałem ich przede mną. To jest najprawdziwszą prawdą przed Wszechmogącym Bogiem, który raz żywych i martwych będzie i umarłych będzie sądził, przed którym będziemy stać. Ja ich wyraźnie niż was przede mną, widziałem ich przede mną, gdy spojrzałem na moją prawą stronę. Wszyscy byli młodzi, ale wszyscy mieli różne włosy. Blond, ciemne, proste i tak dalej, jak to jest w tym naturalnym. Ale wszyscy byli młodzi. Wszyscy byli przemienieni na ich obliczach. Drodzy, my oczekujemy tego, że ta stara skorupa, to stare ciało będzie zdjęte i możecie operować to stare ciało i tak dalej. Co chcecie robić? Ono jest wydane na pastwę śmierci, ale tak jak wczoraj wieczorem mówiliśmy, że my mamy budowlę przez Boga zbudowane, ciało zmartwychwstałe, które nigdy nie będzie chorowało, które nigdy nie będzie się starzało, nie będzie nigdy bólu odczuwać. O co Bóg tym przygotował, którzy Go miłują. I na to możemy z łaski, do tych możemy z łaski należeć. On nie wyciągnie swojej ręki przeciwko swoim wybranym. Nie, On swoje ręce podniesie ponad nimi i ich pobłogosławi i powie im: usiądźcie przy moim stole, spożywajcie i pijcie, jedzcie i pijcie w mojej obecności i oglądajcie moją chwałę i to, co ja wam przygotowałem. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem, a więc to oboje się zgadza. Nikt nigdy nie widział Boga, ale ci wybrani, oni Go w ten sposób oglądali, w jaki On się im w widzialnej postaci objawił. Alleluja! Czy nie jest to czymś wielkim, czymś kosztownym, że to wszystko podsumowanym na końcu nowotestamentowego zboru możemy widzieć? Ja pytam się was, czy był kiedykolwiek taki czas, w którym by to ten Stary i Nowy Testament, w których Boże objawienia tak zostały przedłożone, jak w naszych dniach? Jesteśmy uprzywilejowanym, wybranym pokoleniem i Powinniśmy Bogu z całego serca za to dziękować i Jego imieniowi przynosić chwałę za to. I to możemy z pewnością czynić. Po tym, gdy brat Rus coś powiedział, po tym, gdy brat Rus jeszcze coś powie, proszę, wspominajcie na mnie w waszych modlitwach. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Wierzę, że nie potrzebujemy już niczego mówić, bo już zostało dosyć powiedziane. Gdy to zachowamy w sercu, gdy w to wierzymy z całego serca, wtedy to już wystarczy, aby uwielbiać Boga, aby Jego imię wywyższać. I to zaprawdę tak jest. Mi stało się wielkie te słowa, że Jego wybrani to zrozumieją. Oni będą gotowi, aby uczynić ten krok, gdy On im powie. I za to jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że my, jako ci nic niegodni, nic nieznaczący, w Jego oczach zostaliśmy po prostu, byliśmy kosztownymi. I jest to łaska, że możemy Jemu należeć. Nie przez jakieś zasługi, czy że byliśmy lepsi. Może byliśmy gorsi niż inni. Ja to już w ostatni weekend powiedziałem. Może są ludzie, którzy w ich zewnętrznej naturze są lepsi albo byli lepsi niż my, ale to jest to wybranie Boże. To jest Jego wybranie. To jest Jego łaska, że my tutaj możemy być, że On nas zawołał, że On nam swoje słowo w tak cudowny sposób oznajmił. Pomimo to, że to słowo przeniknęło do wielu uszu, ale wiecie, nie wszyscy słuchają tego wołania. Nie wszyscy rozumieją to wołanie. I ja przypominam sobie na to, przychodzi mi na myśl to, co brat Branham raz powiedział o tej kwoce i o tym orlęciu i o tej matce, orlej matce. I to orlę wiedziało, że jest obce między tymi wszystkimi kurczętami. I wiecie, tak stało mi się wielkim, gdy to czytałem. Ta stara matka orla, ten orzeł tam leciał i wołała. Ale żadne z tych piskląt nie zrozumiało, co było myślane. Ale to orlę, to pisklę orła zrozumiało wołanie matki. Wiecie, nikt nie zrozumie tego wołania oblubieńca, ale jego oblubienica zrozumie to wołanie. Czy to nie jest cudowne? To jest wspaniałe. Było tam wiele piskląt na tym podwórku. Ta stara kwoka tam była, wiecie? Czy nie jest to cudowny przykład na nasze dni? Porównanie? O, jak cudownym to jest. Wiecie, tak wielu wierzących, wiele ugrupowań kościołowych, organizacji, denominacji, wszystko istnieje. I to wołanie tej orlej matki się rozlega. Ona woła do Niego. Wznieś się, wzbij się w górę. I co to było? Co to jest? Ci, którzy słyszą to wołanie, rozumieją, wzbijają się w górę. To ostatnie wołanie, które Bóg daje dla swych wybranych w tych dniach. Jesteśmy tak wdzięczni. I cieszymy się, że możemy za tym iść, to naśladować. Także ci, którzy przyjmują Pana, którzy przychodzą do wiary, że możemy i w tej kąpieli wodnej chrztu, że możemy ten chrzest przyjąć i tak dalej, że możemy widzieć, że Bóg działa. I ja mówię ciągle znowu, jest napisane ze wszystkich ludów, narodów i języków, czy to żółci, czy czarni, czy biali, kimkolwiek jesteśmy, Bóg wywołuje swoich wybranych i tylko ci, którzy Jemu z całego serca wierzą, czynią ten krok i idą i mówią, cóż mogę uczynić? I w ostatnią niedzielę tu czytaliśmy to słowo o tym dworzaninie. On wierzył, on uwierzył natychmiast. Uwierzył w to, co było u proroka napisane. Wierzył, co Filip do niego mówił. Bo Filip wyjaśnił mu, co u proroka Izajasza było napisane o Chrystusie, który miał przyjść. I on przyszedł. I on to ujrzał i zrozumiał, ten człowiek. Nikt tego nie mógł zrozumieć. I także ten dworzanin nie mógł tego zrozumieć. Ale gdy wtedy było mu to powiedziane przez posłanego posłańca Bożego, wtedy otworzyły się jego oczy. I wtedy on powiedział, tutaj jest woda. Co stoi w drodze jako przeszkoda małemu chrztu? Było to pytanie. Jeśli z całego serca wierzysz, niech się stanie. On mógł powiedzieć, ja wierzę z całego serca, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tam nie było jakiejś debaty. Wóz się zatrzymał, oni wstąpili do wody i już było to uczynione. Chcę wam powiedzieć, w sercu, gdzie ta prawdziwa wiara wschodzi, gdzie się utwierdzi, tam nie może być nic innego, jak tylko naśladowanie Słowa Bożego. Tam jest tylko jedna tęsknota i pragnienie, aby czynić to, co Słowo Boże żąda. Ale tylko tam, gdzie ta wiara rzeczywiście się zakorzeni. Ta wiara w tych prawdziwie wierzących się jest zakorzeniona. Ja wspominam na kilka lat wstecz, gdy, na początku, gdy to poselstwo przyszło i pomyślimy, gdy szliśmy nawet na Dren w zimie, gdzie kry płynęły po wodzie, tam nie było jakiegoś strachu, lęku, jakiegoś powstrzymania. Tam była wdzięczność za to, że mogliśmy czynić to, co Słowo Boże od nas żąda. Ale bracia i siostry, to nie może tylko tak trwać parę minut czy parę godzin, ale to musi w nas pozostać trwale, aż do końca, aż przejdziemy z wiary do oglądania. O, bracia i siostry, niechby Bóg w nas to zdziałał. I ja wierzę z całego serca, że gdy pozostaniemy wiernymi, On jest wiernym. I gdy czasem nawet słabniemy, gdy się potykamy, ale On pozostaje wiernym. I gdybyśmy mieli upaść, wtedy On jest gotów nam pomóc powstać. On jest wiernym Bogiem. Jest cudownym Bogiem. Jemu chwała, cześć i uwielbienie i sława. Ja jestem Bogu tak wdzięczny dzisiaj rano za Jego drogie i święte słowo. To było tak cudowne. To słowo, które czytamy. Gdy naprawdę jesteśmy wierzący, wtedy w nas jest coś cudownego. Wtedy jest to dla nas czymś kosztownym. To jest naszym pokarmem. To nas posila. My wierzymy w to, przyjmujemy to. Pozwalamy, aby to do nas mówiło. Nie tylko, że to tu słuchamy i wychodzimy stąd i już zapomnieliśmy, ale to działa w nas. Miłujemy to. Gdy Jego miłujemy, wtedy miłujemy Jego słowo. To jest ta sprawa. Tak jest napisane. Nie możemy inaczej, jak Jego imię wywyższać. I teraz chcemy Go uwielbiać, Jego imię wywyższać. Powstańmy do tego. Alleluja. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc i za tę godzinę poranną, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że okazałeś łaskę tak wielu tysiącom i w naszych dniach, Panie, prosimy, aby Twoja łaska od początku do końca była. O, Panie, cóż by nam pomogło, gdybyśmy uczynili dobry początek, a nie wytrwalibyśmy do końca. Panie, prosimy Ciebie z głębi naszych serc, daruj nam wszystkim łaski, daj mi łaski i moim braciom i siostrom drogim. Pomóż nam wszystkim, Panie, w tym biegu, w tym czasie, abyśmy nasz wzrok zwracali na Ciebie, abyśmy Ciebie widzieli jako naszego wodza, pasterza. Panie, my dziękujemy Tobie za to, że nas nie zaniedbałeś w tych dniach. Ty wspomniałeś na nas, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że jeszcze działasz, za to, że wołasz Twoich wybranych, przywołujesz ich do Ciebie i wkrótce nas zabierzesz do Twojej chwały. I my możemy się wznieść na tych wielkich skrzydłach orła. Alleluja, dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie w tym poranku. Oddajemy Tobie chwałę i uwielbienie i cześć. Panie, Ty tak potężnie w naszych dniach się objawiłeś. Ty tak potężnie do nas mówiłeś. I ciągle jeszcze działasz, Panie, dzięki Twojemu świętemu imieniowi. O, Panie. Ty wywołujesz tych Twoich. To jest nie do pojęcia, ale Ty wołasz kogo chcesz i tych, których wybrałeś przed założeniem świata. Chwała Twojemu świętemu imieniowi. Dziękujemy Tobie, Panie, wspólnie za Twoje drogie i święte słowo. Prosimy Ciebie wspólnie, abyś Ty czuwał nad naszym bratem, który uda się do Afryki. Abyś go postawił jako świadka dla Twojej prawdy, jako świadka Twojego słowa, o Panie. Niechby Twój dobry Duch Święty był z nim, o Panie. Prosimy Ciebie z całego serca. Niechby Twoja moc i Twój Duch był z nim na każdym kroku. To jest naszą prośbą, naszą modlitwą dzisiaj rano. Prosimy i za wszystkimi, którzy stoją gdzieś. Prosimy Ciebie w Twoim imieniu, żeby to całe dzieło szatana było zniszczone. Pomóż wszystkim, którzy jeszcze gdzieś się wahają i stoją z boku. Dziękujemy Tobie z całego serca. Ty jesteś zwycięzcą z Golgoty. Twojemu imieniowi niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Panie, Ty znasz nasze serca, nasze myśli. Panie, skłaniamy się przed Tobą prawdziwym, wiernym, wiecznym Bogiem. Alleluja. Chwała Twojemu imieniowi, Panie. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twą. Uwielbiamy Twą obecność. Ty nie jesteś dalekim, Ty jesteś blisko nas. Chwała Twojemu imieniowi. Panie, bądź nadal z nami i ze wszystkimi, których jeszcze zawołasz w tych dniach. Panie, i naszych braci i siostry z Zairu racz pobłogosławić. Pobłogosław tego brata z Belgii. Pobłogosław wszystkich, którzy tutaj są. I tych, którzy nie mogli przyjść, Panie. Proszę. Proszę z łaski. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Twoją obecność, Panie. Ty jesteś bliskim, Panie. Ty jesteś obecnym. Alleluja. Chwała Twojemu imieniowi. Twoja wola niech się stanie. Panie Jezu. Chwała Twojemu imieniowi. Oddajemy chwałę tylko Jezusowi i zwiastujemy Jego miłość. Oddajemy chwałę tylko Jezusowi i zwiastujemy Jego cudowną miłość. Amen.